Niechaj szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pinch. Proszę Państwa, zacznę od tego, myślę, że to będzie dwuodcinkowy felieton, zacznę od tego, że jesteśmy, większość naszego społeczeństwa w każdym razie, tego, które się czymkolwiek interesuje, innym niż własne sprawy, większość naszego społeczeństwa jest pod wpływem Japonii, pod wpływem tego, jak świetni są Japończycy, jak mili są Japończycy, jak wspaniała jest Japonia, no właśnie, Japonia, Japończycy, to przecież od 70. lat jest synonim jakości, po prostu wspaniałe społeczeństwo, niesamowita historia. Ludzie, których warto naśladować, no właśnie, pytanie, czy na pewno warto. Otóż tak się składa, że ja jestem stary, jak Państwo wiedzą. I ja żyłem swoją młodość, przeżyłem w latach PRL-u, kiedy o żadnej poprawności politycznej, za wyjątkiem towarzyszy radzieckich, nie było mowy. Ja naczytałem się różnych książek na temat wojny amerykańskiej, wojny w Azji z Japonią po kokardy. No, teraz nie mam kokardy, kiedyś mogłem je mieć. Miałem takie długie włosy. Więc znaczy stąd do wieczności to tylko jest jedna książka, której tytuł zapamiętałem, ale kilkutomowa, chyba trzytomowa, ale z lat 70. czy końca lat 60. Ale to daleko, daleko więcej. No, kilkanaście książek, myślę, że nawet więcej, przeczytałem o tym, co się tam działo, co się działo na Wschodnim Teatrze Wojennym, czyli na tym, który nas prawie w ogóle nie interesuje, amerykańsko-japońskiej wojny. I to mnie również ogromnie interesowało. I jako, że to było wtedy, miało miejsce wtedy, kiedy byłem bardzo młody, w związku z tym to wszystko mi zapadło bardzo dobrze w pamięć. Pamiętam książkę, która opisywała losy australijskich żołnierzy, którzy szli uciekali przed Japończykami na Nowej Gwinei. Pamiętam książkę, jak to wyglądało w japońskim obozie koncentracyjnym, gdzieś tam w Azji, już nie pamiętam oczywiście gdzie, a kiedy jakiś zwykły kapral wpadł na pomysł, że źródłem białka mogą być robaki. Widzicie Państwo, to już wtedy byli tacy cwaniacy. Chodzi o amerykańskich żołnierzy. W tym koncentraku siedzieli amerykańscy żołnierze i ten amerykański kapral wpadł na pomysł, żeby sprzedawać, hodować i sprzedawać robaki swoim kumplom, którzy po prostu głodowali. A te robaki miały dużą ilość białka. Nie oceniam tego, po prostu mówię jak to, co wyczytałem, to, co zapamiętałem. Nie pamiętam nazwy książki oczywiście, ale tak wtedy to relacjonowano i to wcale nie była beletrystyka. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że Japończycy, a jeszcze jedna inna historia, a najważniejsza, bo to nie to, nie jest istotne, jak Japończycy traktowali białych. Bo to z mojego punktu widzenia bez znaczenia. Nawet z obecnego punktu widzenia bez znaczenia. Nawet wtedy, kiedy o czym czytałem, to nie miało znaczenia. Miało znaczenie coś zupełnie innego. Ich nieprawdopodobne oddanie cesarzowi. Nieprawdopodobne. Pamiętam, że niejednokrotnie wówczas czytałem relacje Amerykanów o tym, że japońscy żołnierze, kiedy już nie mieli nabojów, żeby strzelać, albo ruszali do ataku na bagnety i zostali zabijani, albo popełniali samobójstwo, skacząc na przykład ze skał do morza, jeśli takie były w okolicy. Czyli innymi słowy, byli to ludzie, którzy gdzie należy umiejscowić? Ci żołnierze cesarskiej armii Japonii. W naszym. Gdzie ich należy usadowić w naszej mentalności? Czy to miałoby być szarze pod samą Sierrą, czy wiele innych miejsc, gdzie polscy żołnierze po prostu popisali się taką brawurą, że to w głowie się nie mieści? Nie wiem, nie. Ja wolę nie porównywać tych rzeczy, bo to są sprawy nieporównywalne. Oni, czyli Japończycy, tam na wyspach Pacyfiku, walczyli dla cesarza, za cesarza i w ogóle nie ma o czym mówić. Za co walczyli powstańcy styczniowi, powstańcy listopadowi, żołnierze Napoleona, polscy żołnierze Napoleona, jeszcze wcześniej kościuszkowscy. Bardzo trudno mi odpowiedzieć, dlatego że wówczas, bo dopiero pod koniec XIX wieku zaczęła się tworzyć idea narodu polskiego, również polskiego. A nam się to wydaje, to co teraz mówię, wydaje się nieprawdopodobne, ale tak to właśnie było. Dopiero koniec XIX wieku. Nasi żołnierze niekoniecznie walczyli o Rzeczpospolitą. Może mieli jakieś inne przesłanki do walki. Wydaje mi się być naturalne. Natomiast to, że w 40-tych latach żołnierze japońscy na tysiącach kilometrów odległych od Japonii walczyli za cesarza, to jest dla mnie oczywiste. Walczyli za cesarza. No i właśnie po tym krótkim wstępie przejdę do materiału, który nie jest dla mnie jakimś niczym szczególnym. Właśnie biorąc pod uwagę fakt, że się naczytałem w młodości tego Pokokarny, więc nie jest dla mnie niczym szczególnym. Dla Państwa to może być coś niezwykłego. Ja o Iwo Jimie, która tu jest wspominana, ja o Okinawie, która tu nie jest wspominana, ja o Wyspach Marszala, które tu w ogóle nie są wspominane. Ja się naczytałem tyle, że po prostu już mam dość. Miałem w pewnym momencie chyba jednak dość. z Iwo Jimie, a tutaj jest artykuł, który przeczytałem w żydowsko-niemieckim Der Onet. Powiada o koszmarze na Ciczyzimie i o losie jeńców amerykańskich. Ale to oczywiście nie jest do końca prawdą, dlatego że tam również byli jeńcy australijscy. Musicie Państwo, znaczy ja w następnym odcinku zaprezentuję Państwu ten tekst. On dla mnie nie, on mnie w ogóle nie rusza, no po prostu nie rusza. Ja się tyle tego naczytałem o okrucieństwach Japończyków, że to mnie nie rusza. Natomiast ja chciałbym, żebyście Państwo zdali sobie sprawę z tego, że ci Japończycy, którzy teraz żyją, którzy teraz mieszkają wśród nas, mówią bardzo często dobrze po polsku i słucham ich na YouTubie, to są ci sami Japończycy, których dziadkowie kilkadziesiąt lat temu, albo pradziadkowie kilkadziesiąt lat temu wyczyniali te wszystkie barbarzyństwa, o których będzie mowa w tym artykule. Przypominam sobie, to już ostatnia taka myśl, przypominam sobie, kiedy w 13 roku pewnie byłem na takim spotkaniu otwarciu wystawy, wietnamskiej zresztą wystawy, u pana profesora Gawlikowskiego i spotkałem tam pewnego Polaka, który mieszkał kilkanaście lat w Japonii. W Japonii, tak. I on mi mówił, że on jako jedyny wówczas powiedział mi rzecz, która mnie poraziła. Że w tej chwili, mówił o 13 roku, no, powiedzmy sobie, że od 13 do 23 to jest raptem 10 lat. Wtedy w 13 roku on powiedział, wie pan co, Japończycy bardzo często, szczególnie z tych mniejszych miast, wsi, to są ludzie, którzy są zakotwiczeni jeszcze w starożytności, a w feudalizmie, on użył chyba sformułowania, feudalizmie japońskim XIII, XIV, XV, XVI wieku. Ja sobie myślałem, no przecież to, jak to? No, przecież to jest społeczeństwo nowoczesne. No nie, kochani. To jest społeczeństwo bardzo różnorodne. W dużych miastach to jest społeczeństwo zamerykanizowane, przerobione na według amerykańskiego rytu. To są Japończycy amerykańskiego rytu. Natomiast z daleka od miast, dużych miast, tam jeszcze są wcale nie rzadkie, wręcz bardzo częste podejścia do życia, które były reprezentowane jeszcze w czasach samurajów, tak? I to wczesnych samurajów. No cóż, ja myślę, że Państwa i tak nie przekonam, bo ponieważ wiecie Państwo lepiej, no przecież widzicie Państwo te filmy, no, specjaliści Wam mówią, że jest inaczej, co ja tam Wam mogę powiedzieć? Dobrze, ale powiedziałem to, co chciałem. Zapraszam Państwa na materiał, który pokaże Wam, że może jednak, cholera, trochę racji mam. Jak powiedziałem, materiał z żydowsko-niemieckiego Der Onet.